Marcin Dybuk prezentuje Triathlon Live Podcast.
Cześć, Triathlon Live Podcast. Dzisiaj naszym gościem Bartosz Banach, rocznik 1986. Sport zaczął uprawiać w wieku 6 lat. Od tego momentu sport jest nieodłącznym elementem jego życia, a nawet stał się sposobem na takowe. Przez ponad 20 lat wyczynowo uprawiał kolarstwo, 2 lata spędził we Francji, gdzie trenował w profesjonalnej grupie kolarzy. W 2015 roku rozpoczął przygodę z triatlonem. Marzy, jak wielu z nas, o starcie na Hawajach. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu na kierunku fizjoterapii. Mąż, ojciec i trener. Cześć Bartek.
Witam serdecznie.
Zgadza się to wszystko, co powiedziałem?
Tak, wszystko się zgadza, co
powiedziałem. Czy może chciałbyś coś jeszcze dodać do tego?
No właśnie tak słuchałem i chyba wszystko wypowiedziałeś, te najważniejsze rzeczy.
No warto dodać, że masz kilka sukcesów na swoim koncie, ale myślę, że to wyjdzie podczas naszej rozmowy. 6 lat. Jaki to był sport i jak do niego trafiłeś?
Do triatlonu...
Nie. Ja pytam najpierw o te 6 lat, jak miałeś.
Na początku samym.
Zacznijmy od początku.
To ojciec. Ojciec był sportowcem i tak namawiał nas do sportu.
Nas? Bo jeszcze masz brata.
Tak. Tyle, że między moim bratem a mną jest 8 lat różnicy, więc ja byłem bardzo mały, a brat już uprawiał lekkoatletykę i w pewnym momencie, zdarzył się tam jego wypadek, że złamał nogę, kość udową, no i lekarz mu zalecił jazdę na rowerze, więc jeździł na rowerze. W wieku 15 lat. Ja miałem w tym czasie 7 lat i można powiedzieć, że w tym czasie już chciałem właśnie 7-6 lat jeździć na rowerze. Już pedałowałem i widząc mojego brata jeżdżącego już, kupiony miał strój, kask. W tamtych czasach to nie były łatwe rzeczy do dostania. Tata pracował na morzu jako marynarz i miał możliwość spełnienia, jakby to powiedzieć,
naszych marzeń,
już wstępnie można powiedzieć. Zwoził nam takie rzeczy i brat kontynuując i ścigając się, ja również bratu towarzyszyłem na wyścigach, jadąc właśnie z ojcem. Ojciec nas brał na zawody różne, które były. I chyba pierwszym moimi zawodami były Czesława Langa. Właśnie w wieku 6 lat był, czy tam 7, miałem pierwszy taki wyścig na czas, indywidualny. Zrobił Czesław Lang dla dzieci i oprócz tego oczywiście najważniejsze zawody to były elita, juniorzy. Mój brat był chyba juniorem młodszym wtedy i ja na to już wtedy się na wszystko spoglądałem. Myślę, że już w tym momencie wiedziałem, że będę chciał jeździć na rowerze i być sportowcem.
Czyli to jest tak, że praktycznie w tym wieku 6-7 lat zacząłeś przygodę z rowerem.
Tak.
I żadnego innego sportu nie było wtedy.
No bo od razu rower.
Od razu rower. Trenowałeś gdzieś w klubie? Czy to było tak, że podpatrywałeś brata? Czy brat był twoim trenerem? Jak to wyglądało?
Tata. Myślę, że tata był takim trenerem, który mnie brał na wycieczki, na treningi brata. Ja po prostu za każdym razem chciałem z bratem tam pojeździć, spróbować tych jego ścieżek, tych górek, podjeżdżać, zjeżdżać. Tata cały czas obserwował, bo no, nie mógł zostawić mnie gdzieś samego, więc cały czas byłem pod obserwacją taty. Tata mi wymyślał różne zajęcia, ćwiczenia biegowe, rowerowe nawet. Wszystko, jakby to powiedzieć, tata był na samym początku ukierunkowaniem i dla mnie tak jakby też tym wzorcem do tego, żeby to już być całkowicie aktywny i w jakiś sposób być pod okiem. Pod
okiem. Ale to był rower sportowy. MTB czy szosa?
MTB. MTB. Tata mi kupił rower MTB. Nawet nie wiem skąd, ale chyba gdzieś tam załatwił w tych czasach.
Jak to się stało, że w wieku 20 lat wyjechałeś do Francji i trafiłeś do grupy profesjonalnej?
Dokładnie, w wieku 20 lat. Wcześniej jako 19-latek jeździłem w grupie Nobles. Była to grupa zawodowa prowadzona przez Piotra Wadeckiego. Początki tak jakby on wtedy zakończył karierę i chciał pomóc chyba tutaj w Trójmieście kolarzom. Byłem wtedy w grupie ze Zbyszkiem Gusfą. Jeździliśmy razem wtedy na szosie po Polsce, tych wszystkich najważniejszych zawodach szosowych i parę tam było takich zagranicznych, więc to były moje tak jakby już początki szosy w elitarnym peletonie. No i grupa się niestety rozpadła i trzeba było szukać jakiejś ciekawej grupy, a że chciałem zostać kolarzem profesjonalnym, nie widziałam innej możliwości niż wyjechanie za granicę, Włochy czy Francja. Mając kolegów i trenerów, których prosiłem o wsparcie właśnie mnie w tym momencie, można powiedzieć, że brat mnie nie zawiódł, bo brat był w tym momencie mechanikiem kadry Polski Orlików i ci Orlicy w większości jeździli właśnie za granicą. Brat zdobył kontakty i akurat zdobył kontakt do mechanika we Francji, polski mechanik, który pracował właśnie w grupie profesjonalnej francuskiej, gdzie jeździł Mateusz Taciak i Tomasz Smoleń, bardzo dobrzy kolarze grupy CCC. Brat tam zadzwonił. Oni akurat poszukiwali jeszcze jednego Polaka, zawodnika z zagranicy, który ma doświadczenie w kolarstwie. Akurat w odpowiednim momencie tam zadzwoniłem i co? Spakowałem całą moją dorobek, można powiedzieć, i wsiadłem w autokar i pojechałem do Francji i tam już, można powiedzieć, zacząłem. Dla mnie to było dorosłe życie, bo dostałem mieszkanie, dostałem rower, ciuchy, pieniądze i mogłem zająć się sportem. Tylko i wyłącznie sportem, mieszkając z kolarzami.
Było ciężko na początku, bo jednak obcy kraj, daleko od domu.
Niesamowita przygoda, nie żałuję żadnej chwili z tamtych momentów, tylko najgorszy był problem język. Język francuski dla mnie był, którego nie umiałem w ogóle. I posługiwałem się po angielsku. Uczyłem się francuskiego, ale to był dla mnie bardzo ciężki język do opanowania, bo cokolwiek się nauczyłem, to ja nie rozumiałem Francuzów za bardzo mówiących do mnie. A mając jeszcze w mieszkaniu Polaka, to my rozmawialiśmy cały czas po polsku. Gdziekolwiek wyjeżdżaliśmy, to jeszcze z tym mechanikiem po polsku. Jedynie co, to była możliwość rozmawiania po angielsku i takich prostych wyrazów francuskich używając. Mogłem się dogadać z zawodnikami, ale największym oparciem to właśnie byli moi koledzy Polacy.
Wydaje mi się, że to było, musiało być trudne, prawda? Jakby ta bariera językowa, niemożliwość dogadania się z kolegami, a tu trzeba w peletonie pracować, gdzieś przekazać sobie jakąś informację. Jak sobie z tym radziłeś?
Znaczy, no było też problem. No, pierwszy raz wyjechałem z domu od rodziców. To było w ogóle wyjście z domu, to był taki pierwszy poważny krok. No i teraz o dogadywaniu się z zawodnikami z zagranicy, z menadżerem, z dyrektorem sportowym. Całe szczęście, że oni rozmawiali po angielsku i wszystkie informacje w radiu to mi podawali po angielsku, ale zawodnicy mówiąc do mnie w bardzo prosty sposób, co mam robić po francusku, sloganem kolarskim, ja wszystko rozumiałem oczywiście, tylko miałem problem z... Ja odpowiadając tylko oui or not, robiłem swoje, to co mi każą i wykonywałem swoją robotę, wydaje mi się, bardzo dobrze.
2 lata jeździłeś we Francji. Jak wyglądał twój dzień? Jak wyglądały treningi? W jednym z wywiadów powiedziałeś, zresztą wywiadów Triathlon Live, że rocznie przejeżdżałeś 20 tysięcy kilometrów.
Rano zaczynałem dzień standardowo od rozruchu. Rozruch, czyli krótki spacerek, ćwiczenia, pompki, takie na pobudzenie organizmu, lekki stretching. Wracając, śniadanie, chwilę odpoczynku i można było o 11 wyruszyć na rower. Od 2 do 6 godzin trenowaliśmy właśnie tutaj razem z kolegami, z Mateuszem i z Tomkiem. Kończąc trening, robiliśmy sobie sami jedzenie. Potem już był dzień relaksu, jakieś zakupy na następny dzień i swoboda, komputer, internet.
Podobało ci się takie życie?
Bardzo, ale oprócz tego, że za dużo czasu nie spędzaliśmy w domu, bo mieliśmy 70 wyścigów miałem w ciągu roku, czyli to można powiedzieć sobota, niedziela i środa się ścigaliśmy zazwyczaj. Środy były jakieś zawody i sobota, niedziela, więc czy wyjazdy jakieś etapowe, 6-dniowe, najdłuższe to były 6-dniowe etapowe wyścigi, więc w domu ja można powiedzieć mało co trenowałem. Się prawie cały czas ścigałem przejażdżka i cały czas podróże dookoła Francji, cała Francja zwiedzona, Włochy, trochę Hiszpanii, w Niemczech się startowaliśmy, więc ja cały czas samochód, torba. Mi się podobało bardzo takie życie.
Skończyło się po 2 latach. Tak. Co zdecydowało o tym, że rozstałeś się z grupą?
Dostałem bardzo późno odpowiedź, że grupa nie będzie, jakby to powiedzieć, będzie istniała, ale w bardzo niższym budżecie. I musieli zrezygnować z zawodników zagranicznych. Dostałem taką odpowiedź w styczniu, więc żeby załatwić jakąś inną grupę, było bardzo ciężko, a wiadomo, że już trochę starszy zawodnik, osiągając lepsze wyniki, już będąc na wyższym levelu, no chciałem mieć trochę więcej pieniędzy, a za to po prostu nie byłem w stanie nic więcej dostać i zrezygnowałem z tego, bo już złapałem demotywację i już mówię, że koniec ze sportem, jak już to tylko się bawię amatorsko.
Wróciłeś
i
do Polski?
Wróciłem do Polski.
I co dalej było? Bo nie było końca sportu.
I mówię bratu, że kończę ze sportem i że już nie chcę w takim razie jeździć. Ale on mnie wtedy wciągnął, żebym jeszcze nie kończył, żebym sobie próbował jeździć. Grupa Bike World, MTB, powstała amatorska grupa. I oni postanowiłem, że dobra, to pojeżdżę sobie z nimi i rozpocznę przy okazji studia, bo nie chciałem po prostu nic nie robić, więc mówię, dobra, rozpocznę studia na UWF-ie i przy okazji będę jeździł na rowerze. I to jak zacząłem jeździć na rowerze, to ta cała, te wszystkie kilometry, które tam najeździłem, te wszystkie wyścigi, można powiedzieć, że na rowerze wszystko zaczęło mi łatwo przychodzić, te wszystkie wyścigi na MTB. Zacząłem po prostu wszystko wygrywać. W Polsce i te Puchary Polski, maratony, jako 23-latek, więc uznałem, że no dobra, no fajnie jest, nie? Można to kontynuować, jeżeli to mi tak w miarę łatwo przychodzi, a dużo nie trenowałem.
Ile lat jeździłeś w MTB?
I od tamtego momentu, można powiedzieć, przeszedłem do grupy Piotra Kosmali, do Mroza, Mróz, potem HP i tam na tym MTB jeździłem do 2015 roku, a 2009.
Jakie odnosiłeś sukcesy w tym kolarstwie szosowym? Co twoim zdaniem dla ciebie jest największym sukcesem w kolarstwie szosowym, a później także w kolarstwie MTB?
W MTB może zacznę. No, w MTB to najważniejszy dla mnie był sukces, że zdobyłem cały Puchar Polski, wygrałem w całą klasyfikację generalną, co w tamtych czasach z grupą JBG i innymi grupami, które tam były, to nie było takie łatwe, wydaje mi się teraz, więc to był mega wyczyn, wygrywając podwójnie Puchar Polski. Wielokrotnie wygrywałem same edycje Pucharu Polski. Na mistrzostwach XC w dyscyplinie tej właśnie naszej olimpijskiej kolarstwa górskiego byłem szósty. Dwa razy szósty byłem. Zdobyłem Mistrzostwo Polski w sztafecie teamowej. To był chyba już jeden z moich ostatnich takich roków profesjonalnych, będąc w grupie warszawskiej. A jeżeli chodzi o szosę, to uważam, że dla mnie ogromnym sukcesem było po prostu jeździć tam w grupie francuskiej i ścigać się z najlepszymi. Najlepszymi zawodnikami, nie powiem, że na świecie, ale z tymi wszystkimi młodzieżowcami i naprawdę super zawodnikami. Miałem nawet możliwość trenowania i bycie w tej samej drużynie francuskiej co Jean-Christophe Perrault, który był drugi na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Mieszkaliśmy obok siebie, trenowaliśmy razem, rozmawialiśmy po angielsku, więc fajny gościu i dużo fajnych, ciekawych informacji mi przekazał.
Oglądając Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, musiałeś... No, emocje chyba
tak,
były spore, prawda?
Były emocje spore oglądając i jak przyjechał, to mieliśmy nawet bankiet. Spotkaliśmy się z nim, widziałem ten medal na oczy, rozmawiając z nim, co on czuł, wszystko wypowiadał, więc mając nawet to wszystko, że on był po, niesamowite przeżycia i historia.
Po MTB był czas na triatlon, 2015, dobrze mówię? Jak to się stało, że zainteresowałeś się triatlonem?
Namówił mnie jeden ze sponsorów, Hotel Cztery Brzozy, żebym spróbował sił w triatlonie, bo widzi we mnie potencjał i może być naprawdę fajna zabawa dla mnie. I on mi pomoże we wszystkim, czyli kupi mi rower, ciuchy, wyjazdy startowe. Mając już troszeczkę gorszą perspektywę MTB, bo nie było teamów żadnego pracodawcy, więc mówię, no dobrze, no to taka sytuacja podczas jeszcze studiowania, już końcówki studiów. Mówię, dobra, no to spróbujemy. No i mój pierwszy start to był w Sierakowie, gdzie byłem chyba 11 open czy 12 z czasem 4:25, a wcześniej to był wtedy mój przebiegnięty pierwszy półmaraton. Wcześniej tak długich dystansów nie biegałem, jak już do tego po 5, po 10 kilometrów i od razu na wyścigu półmaraton w takich leśnych warunkach to nie było łatwe, ale wtedy sobie i wtedy wygrałem jako amator w swojej kategorii. Oczywiście bardzo się cieszyłem, że tak można powiedzieć z samej jazdy na rowerze, trochę biegania, coś tam pływania, udało mi się uzyskać fajny czas, poniżej 4 godzin 30 minut. I od tamtego momentu zacząłem się brać za siebie w formie biegowej, pływackiej.
Co było na tych początkach, co było dla ciebie największym problemem? Pływanie czy bieganie?
Pływanie, bo ja nie widziałem za bardzo, jak z czym to się je, jak to się trenuje przede wszystkim. Ile trzeba spędzić czasu w wodzie?
To w Sierakowie, jak debiutowałeś w triatlonie, to jakim stylem przepłynąłeś tego prawie 100 kilometrów?
Pierwsze 100 metrów kraulem i potem 200 metrów na plecach, bo się zadusiłem strasznie w tej zimnej wodzie, bo ja wtedy pierwszy raz też na open water wszedłem z basenu jakiegokolwiek i myślałem, że się utopię, bo już chciałem podnieść rękę, że nie dam rady, ale przewróciłem się na plecy, poddychałem trochę i znowu dalej płynąłem kraulem. W 30 chyba 4 minuty to przypłynąłem. Przyzwoicie, no tylko, że no, mając taką wydolność z roweru i tak dalej, to jest pewien taki potencjał już, że wydolnościowo sobie poradziłem, tylko technicznie strasznie leżałem ze wszystkim, nie?
A jak dzisiaj po 5 latach trenowania triatlonu wygląda u Ciebie technika w pływaniu?
Poprawiłem się znacznie.
To dzisiaj ile pływasz w pół Ironmanie? Ile czasu?
28 minut. 28, a wpływanie jest coraz lepsze. Mając dobrych trenerów, którzy mnie prowadzili pływacko, to nauczyli mi wielu rzeczy, co powinienem robić. Indywidualnie dla mnie przygotowywali plany, jakie są moje możliwości. Teraz już jest nowy trener, który już czuwa nad moimi trzema dyscyplinami i też mnie kieruje. Nagrywam swoje z Markiem Jaskółką. Mhm. Jest moim trenerem. Wysyłam mu swoje filmiki z pływania. Gdzieś tam sobie ustawię kamerkę GoPro. Poproszę ratownika, żeby mnie nagrał od czasu do czasu. Te informacje przesyłam Markowi, żeby miał większy pogląd do mnie i coś czasami mógł powiedzieć więcej niż... No bo przez internet pisanie samych planów jest gorzej, więc on musi mnie też widzieć, więc mu pomagam w tym, żeby on mnie widział.
Od kiedy współpracujecie z Markiem?
Od 1 grudnia postanowiłem współpracować z trenerem.
Bo przez wiele lat trenowałeś sam byłeś dla siebie trenerem,
sam,
prawda?
Dla siebie trenerem, ale to już mnie zmęczyło i to też nie jest takie proste trenować siebie. Bardzo ciężko. Triathlon Live Podcast.
Marek Jaskółka, duże nazwisko, duże doświadczenie, też kilku zawodników z Polski trenuje u Marka. Jak pierwsze tygodnie tej współpracy, jakie wrażenia?
Jestem zadowolony z jego współpracy, z naszych kontaktów. Na razie nie ma jakichś wielkich dla mnie dystansów treningowych. Raczej mówi mi, żebym wolniej i spokojnie trenował i obciążenia mi bardzo powolutku kładzie, więc... Jest naprawdę bardzo fajnie i nie ma na razie dla mnie jakiegoś ciężkich bodźców jak na razie, ale mówi, że przyjdą, bo sezon, żebyśmy się nastawili na maj i na maj czasu na robienie cięższych treningów i dłuższych.
Wróćmy jeszcze do Sierakowa i do tego czasu roku 2015. Co Cię zachwyciło w triatlonie? No bo złapałeś bakcyla, no przynętę i poszedłeś w ten triatlon. Co Ci się najbardziej tej dyscyplinie spodobało?
Najbardziej jest ta jazda rowerowa na czas. Tutaj jest dużo takich fajnych elementów jak ustawienie pozycji aero. Tego wcześniej nigdy nie miałem w zawodowym kolarstwie. Tam po prostu rower dostawałem, ustawiali mi szybko przed startem, a teraz to już jest pełna profeska w formie ułożenie odpowiednio roweru, odpowiedni rower, ułożenie wszystkich kątów, dowiedzenie się, że tam ramiona muszą być odpowiednie, ramiona korby muszą być krótsze, odpowiednie przełożenia używając, wszystko takie elementy dostaję z firmą, którą tam pracuję, VeloLab, która robi bike fitting, oraz długość jazdy 90 albo 180 km jest to dla mnie taka wyzwanie przejeżdżając to sam i jeszcze potem przebiec, więc triatlon jest ogólnie dla mnie wielkim wyzwaniem i łapiąc haczyk, że chciałbym swoje marzenia spełnić, czyli na początku chciałem złamać 4 godziny, udało się i można powiedzieć teraz czym więcej chcę, więcej chciałbym osiągnąć i być jeszcze lepszy, to mnie mega motywuje i ten triatlon się dla mnie staje w 3 dyscyplinach mega wymagającymi, bo trzeba te 3 dyscypliny połączyć, a ja się ich cały czas uczę. Może mniej roweru, ale pływanie i bieg jest dla mnie cały czas wielką nauką i to mnie mega ciągnie do tego, że wiem, że mam ogromne możliwości w tych dyscyplinach, że mogę osiągnąć bardzo dużo i wiem, że trener mi w tym pomoże.
Jak rozmawiamy dzisiaj, to w Twoich oczach jest błysk. Generalnie jest taka energia, a pamiętam jak rozmawialiśmy jeszcze jesienią 2020 roku, to sam mówiłeś, że nie wiesz jak to będzie, tak? Że generalnie, że jesteś troszkę na takim zakręcie, że straciłeś jednego sponsora, że musisz poszukać drugiego, że nie wiesz jak to się wszystko ułoży. Jechałeś do Malborka na Mistrzostwa Polski, które były świetnie obsadzone, a więc praktycznie wszyscy najmocniejsi zawodnicy. Chciałeś tam złamać 8:30, nie udało się, zająłeś 8 miejsce. Na mecie nie widziałem tej radości i szczęścia. Szybko, że tak powiem, uciekłeś z tej strefy finishera. Jak oceniasz te zawody z perspektywy teraz czasu? Bo widać, że coś się zadziało pozytywnego, mimo że wtedy się nie do końca wszystko udało zrealizować.
No to były dla mnie dosyć pandemiczne, bardzo ciężkie czasy, ponieważ sponsorów było zero. Nie miałem za bardzo za co żyć. To już w ogóle był największy problem, mając trójkę dzieci i żonę. Trzeba było coś wymyśleć. No już byłem troszeczkę zdemotywowany i trzeba było jakąś po prostu pracę załapać. Miałem parę możliwości w formie trenowania ludzi i tak można powiedzieć, że do końca roku 2020 udało mi się z miesiąca na miesiąc przeżyć. Motywowało mnie do końca to, że tam 2020 Malbork, żeby się przygotować i też mój dream spełnić, czyli złamać 8:30, który sobie zostawiam na ten rok. Tam cały wyścig przebiegał świetnie na samym pływaniu. Pływanie było mega, bo wyszedłem razem z Łukaszem Kaleszczyńskim z małą stratą do prowadzących. Na rowerze troszeczkę jechałem mocniej niż zaplanowałem i wiedziałem, że to może
że przyjdziesz zapłacić na bieganie.
Żeby zapłacę na tym nabieganiu jeszcze dodatkowo. Takie głupie sprawy jak gubienie bidonu i nie miałem picia przez 40 km, wiedziałem, że to się na pewno źle skończy, bo się zaraz odwodnia jak... i już tego nie nadrobię, tego nawodnienia w organizmu. Więc mówię, dobra, niech się dzieje co chce, najwyżej odlecę na bieganiu, ale będę próbował swoich sił, żeby być cały czas w kontakcie z czołówką. No do 20 km biegowego byłem na pozycji szóstej, piątej, no ale to już wtedy się skończył dla mnie wyścig i zacząłem po prostu walczyć o przetrwanie, kończąc wyścig na ósmej pozycji z czasem 8 godzin 49 minut.
Byłeś
fajnie, że ukończyłem.
Co czułeś na tym, na mecie?
No niedosyt i wiele tych swoich błędów ciężko było mi w tym momencie sobie wybaczyć. Ale na błędach się człowiek uczy i postaram się takich właściwie błędów nie popełnić i jeszcze się lepiej przygotować. A nic tak mnie bardziej nie motywuje, jak dostać baty od przeciwników swoich.
A jak w ogóle patrzysz na te zawody? Bo to były niesamowite zawody, prawda? Zwycięstwo Miłosza Sowińskiego, który 3 czy 5 tygodni po debiucie wygrywa zawody i to jeszcze w pięknym stylu. Niesamowita walka Łukasza Kaleszczyńskiego, Pawła Najmowicza.
Myślę, że to chyba, jak wszyscy mówią, że to był najlepszy pełny dystans Ironmana w Polsce z najlepszą obsadą. Naprawdę na fajnej trasie, w fajnym okresie czasu we wrześniu, więc mega zawody i nie wiem, czy się drugie takie powtórzą. Mam nadzieję, że tak. Mistrzostwa Polski będą ponownie w Malborku i myślę, że będzie ponownie
walka. Ty planujesz start w Malborku?
Tak. Planuję start Malborku.
Właśnie, bo w planach masz tak, bo w planach masz w 2021 roku aż trzykrotnie rywalizować na dystansie pełnym. To opowiedz nam trochę o tych planach.
Pierwszy start i mam nadzieję, że wypali, że się odbędzie, to będzie na Lanzarote. To będzie bardzo ciężki wyścig, jeden z najcięższych Ironmanów.
Górzysty
teren. Byłem tam kiedyś na zgrupowaniu, więc wiem, jaka jest trasa. Powiem szczerze, to są takie moje wymarzone małe Hawaje, których chciałem wziąć udział. W tym roku jest taka możliwość, dostanie od nowego sponsora mam taką możliwość, że mogę tam startować, mogę się super przygotować.
To powiedz, kto jest twoim nowym sponsorem?
Głównym moim sponsorem jest Bright Invention, Bright Dev. Jest to firma od oprogramowania i software'ów. Firma, która jest głównym sponsorem i daje właśnie mi pełną możliwość do bycia profesjonalnym sportowcem i dalej prowadzenia swojej pasji i moich marzeń. W zamian za to firma ma po prostu ode mnie pełną możliwość wsparcia sportowego. Można powiedzieć, że jesteśmy tak umówieni, że oni mnie sponsorują, a ja im aktywuję ich do sportu, całą firmę, pomagając im w treningach biegowych, rowerowych, pływackich, więc od czasu do czasu mam z nimi, mamy z firmą treningi, można powiedzieć z moimi firmą podopiecznych, gdzie uczę ich biegać, uczę ich pływać, uczę ich iść na rowerze. Nie zajmuje mi to aż tak dużo czasu.
I sprawia ci to przyjemność.
I ogromną przyjemność, bo robię to, co lubię. I
okay, oni również. To wracamy teraz do Lanzarote. Czego oczekujesz po tych zawodach na Lanzarote?
Chciałbym przede wszystkim, żeby się ścigać do samego końca, żeby nie walczyć z samym sobą i walczyć o ukończenie, tylko po prostu się ścigać do samego końca. Mając doświadczenie już paru Ironmanów i mając tak dobrego, fajnego trenera, doświadczonego, myślę, że będę miał duże wsparcie i duże dobre możliwości, dobre przygotowanie do startów, bo ja mu ufam.
Czy możemy tak powiedzieć, czy ty możesz tak powiedzieć, że chcesz trochę wyjść z cienia tego swojego i tego naszego podwórka, bo do tej pory o Bartoszu Banachu było głośno w Gdańsku, tak? W Gdańsku wygrałeś triatlon Gdańsk raz, drugi, nie wiem czy nie trzeci. Startowałeś trochę w Azji, ale mniej tutaj na tym naszym lokalnym podwórku. Rozmawiając o tobie z różnymi osobami, nie wszyscy wiedzieli, kim jest Bartosz Banach. Czy to jest tak, że w 2021 roku to ma się zmienić?
Na pewno będę startował tutaj na naszym polskim podwórku. Planuję parę startów cyklu Garmina w Suszu również. W Gdańsku będzie mega impreza Challenge Gdańsk i to chyba też będzie jeden z moich chyba największych priorytetów startu tutaj i pokazania się z jak najlepszej strony, bo przeciwnicy będą na pewno z całej Europy i o wygraniu bardzo bym chciał, ale zrobię wszystko, żeby wypaść jak najlepiej. Gdzie tam będę mógł, bo też nie mogę za dużo startować co tydzień, bo by mnie to strasznie wykończyło, więc tam, gdzie będę mógł startować, będę na pewno super przygotowany. I te starty w Polsce będą na pewno.
Dobrze, Lanzarote, później wiemy, że Malbork, to gdzie jeszcze trzeci pełen dystans?
Jeszcze się zastanawiam nad tym, czy to będzie w okresie letnim, czy to będzie bardziej pod koniec roku, gdzieś w kierunku Azji, albo tutaj jeszcze jest w październik, listopad w Portugalii pełen Ironman, więc może wtedy.
Czego oczekujesz od siebie w tych startach?
Spełnienia się w tych całych startach, zrobić po prostu to, o czym marzę i to, na co mnie stać.
Czy rozmawiając z Markiem Jaskółką o planach, czy planowaliście jakby rok 2021, czy jednak to są plany dalekosiężne i jakby ten plan główny gdzieś tam jest, a to jest tylko etap przygotowań do tego?
Ten rok. Planowaliśmy przede wszystkim ten rok, żeby złapać pełną harmonię w treningach i mnie troszeczkę, już mnie Marek w miarę poznał, więc uważa, że na ten rok da radę wszystko mnie tak przygotować, żeby wykorzystać mój potencjał 100% w tym roku. Ciężko mi myśleć o następnym roku, bo sport jest na tyle i sponsorzy są różni i nie można tak ciężko mi planować. Co będzie za 3, za 2 lata, za 4, więc ja zawsze żyję chwilą i teraźniejszością.
Ale dalej marzysz o Hawajach?
Każdy chyba triatlonista marzy o Hawajach, a jest coraz ciężej się tam dostać.
No, zmieniłeś
coraz ciężej się załapać jako pro. Chyba każdy o tym marzy. Ale wystarczą w tym roku moimi Hawajami jest na pewno Lanzarote.
Czy rozważasz taki scenariusz, że jeśli nie jako zawodnik pro, to wystartujesz kiedyś jako amator na Hawajach?
Czy nie myślałem o tym. Raczej jako amator mnie to nie satysfakcjonuje, no, ale jakbym wygrał, tak przypuszczając, że mógłbym na przykład wygrać grupę jako age grouper, jakoś nie czuję w tym momencie, żeby było to fajne, więc muszę chyba do tego jeszcze dojrzeć najwyżej i kiedyś najwyżej spróbuję jako amator. Później, jak będę bardzo tego
chciał. Masz trochę jeszcze lat. Powiedziałeś o tym, że ten rok 2020 był dla ciebie, rok pandemiczny był dla ciebie bardzo trudny. Brak sponsorów, brak możliwości startów. Jak przetrwałeś i kto ci w tym pomógł? Co ci pomogło?
Żona, rodzina mnie wspierali w formie takiej, żebym się nie poddawał, żebym trenował, że sobie damy jeszcze w tym roku radę, żeby próbować również szukać nadal sponsorów, wsparcia. Można powiedzieć, że cały rok był trenujący, szukający. Spotykanie się z sportowcami poprzez trenowanie ich i oni mnie również mobilizowali, bo jeżeli ja kogoś trenuję, to oni mnie widzę, że oni chcą, oni wykonują treningi, to ja również też będę trenował i się też nie poddawał.
Zdradź nam coś na temat swojej żony, bo czy ona też była sportowcem, że ma takie, że tak cię wspiera, bo jednak to nie jest łatwo wspierać sportowca zawodowego, który uprawia triatlon, macie trójkę dzieci, to jest trudne.
Bardzo trudne. Z żoną się poznałem na studiach, na fizjoterapii i ze sportem tak naprawdę nigdy nie miała do czynienia. Dopiero jak mnie poznała, to zaczęła biegać, jeździć na rowerze i można powiedzieć, że w ten sposób troszeczkę w sport się zakręciła. Potem jedno, drugie, trzecie dziecko z odstępach co 2 lata.
Szybkie tempo.
Szybkie tempo i można powiedzieć w tym momencie, że ona nie miała możliwości ani uprawiania sportu. Się zajmowała tylko dziećmi i domem, a ja cały dzień po prostu trenowałem i
no dobrze, ale skąd jej cierpliwość?
Jest bardzo wyrozumiałą żoną. Okay, lubi sport i widocznie mnie bardzo kocha.
Jak ma na imię?
Michalina.
Pozdrawiamy Michalinę w takim razie i wróćmy do rozmowy o sporcie. Masz bogate doświadczenie MTB. Czy nie ciągnie cię bardziej do cross-triathlonu typu Xteria zamiast klasycznych dystansów na rowerach czasowych? Jak to jest? Choć też startowałeś w cross-triathlonie.
Startowałem w cross-triathlonie. Jestem cały czas aktualnym mistrzem Polski. Przez 2 lata, tylko że przez 2 lata się nie odbyły już ostatnio mi żadne mistrzostwa Polski. Fajny sport. Cross triathlon.
Może
jest Xterra, ale to są mało medialne sporty. Mało medialne. Ich w Polsce nie ma żadnych wyścigów, jest tylko Xterra światowa, ale ścigając się na świecie to jest, jakby tak powiedzieć, nie jest opłacalne dla nikogo, żeby mi w tym pomagać. A poza tym musiałbym, no nie ma zawodu w Polsce i to jest ten największy problem.
Powiedz mi, Bartosz, jesteś także trenerem, trenujesz zawodników amatorów. Czym dla ciebie jest trenowanie innych?
Jest to dla mnie ogromna pasja, że mogę im pomóc w tym swoim doświadczeniem, pomóc im trenować, żeby doszli do jak największych swoich możliwości. Jest to moją pracą dodatkowo, przyjemną pracą współpracowania właśnie z moimi podopiecznymi. Jest to mega fajne i jak widzę, że osiągają swoje cele, swoje wyniki sportowe albo inne wyniki, na których im tam zależy na celach. Sprawia mi to ogromną satysfakcję, że mogłem spełnić ich małe marzenia.
Czy to jest tak, że czerpiesz także z ich sukcesów energię dla siebie?
Oczywiście, że czerpię z ich, ich motywacja, ich poświęcenie do treningu. Również bardzo mnie to motywuje.
Podczas jednej z rozmów po jednych zawodach rozmawialiśmy o Norwegach, o tym teamie, Dream Teamie, którzy oni zbudowali. Teraz Iden zapowiada walkę w Tokio i w 2021 roku, a także walkę o medale na Kona. 10 lat wspólnych treningów. Mówiłeś wtedy, że nam w Polsce brakuje takiego wspólnego trenowania. Jak myślisz, czy jest szansa, żeby to się zmieniło?
Ktoś by musiał odgórnie zaproponować takie trenowanie w stylu norweskim. No ja w tym momencie w okresie stycznia trenuję razem z Pawłem Miziarskim, można powiedzieć cały czas. Przez to, że zamknęli nam basen, siłownie nie ma gdzie trenować, więc uznaliśmy, że jeździmy co tydzień na 3 dni do Cetniewa i tam wykonujemy wspólnie, mobilizuję się nawzajem, świetną robotę. Tak naprawdę trenując z tak dobrym zawodnikiem jest łatwiej wejść na wyższy poziom, jest łatwiej wyjść na ten trening i zrobić go naprawdę konkretnie. Będąc poza domem, ja mam osobiście na pewno spokój, mogę się wyspać normalnie, mogę zregenerować się, więc będąc po takich 3-dniowych wypadach, naprawdę człowiek łapie jeszcze większą motywację i chęci do treningu. Teraz wyjeżdżam również na tydzień. A żeby na przykład zebrać takich najlepszych, można powiedzieć, 10 na przykład z Malborku, to by musiało chyba wyjść z Polskiego Związku Triathlonu, że byśmy się wszyscy zebrali, jakieś miejsce podać, profesjonaliści by za siebie zapłacili, mają dzięki temu możliwość razem trenowania. Gorzej by było połączenia planu treningowego, wszystkich o wszystkich, ponieważ każdy ma innego trenera, ale myślę, że takie tygodniowe spotkania w okresie przygotowawczym, w okresie zimy byłyby owocne dla każdego profesjonalisty. Może kiedyś na to wpadną albo coś takiego zaproponują. Nie wiem, jakby to odebrali inni. Prosi.
O czym marzysz, żeby się spełniło w 2021 roku i później?
Przede wszystkim no zdrowie, żeby zdrowie mi cały czas dopasowało w tym roku, bo jeżeli to będzie, to myślę, że wszystkie moje i mam nadzieję, że cała ta pandemia będzie w coraz lepszym kierunku szła i będą odbywać się zawody, no to już będzie fajnie, jak to będzie wszystko do normalności wracało i myślę, że jak tylko to będzie, to ja będę zadowolony, że mogę uczestniczyć w zawodach. O swoje przygotowania się nie martwię. Co będę mógł, to zrobię na zawodach i walczył do końca. To jest najważniejsze. I zdobyć medal Mistrzostw Polski w Malborku. To jest moje tak jakby marzenie.
Okej, to jeszcze jedną rzecz cię zapytam. Jak to się stało, że zaczęliście współpracować z Markiem?
Od Marcina Ławickiego. Współpracował z nim. Słyszałem same dobre informacje, opinie o nim. I chyba to jest jedyna osoba, której mógłbym zaufać, bo zależało mi na trenerze, który ma doświadczenie ogromnie praktyczne. Sam osiągnął wiele sukcesów, więc dla mnie to jest jedyny trener, któremu mogłem zaufać do trenowania.
Dzisiaj naszym gościem był Bartosz Banach. Bartek, dziękuję bardzo za poświęcony czas, energię, rozmowę. Życzę sukcesów w 2021 roku. Bardzo się cieszę, że Triathlon Life także jest patronem medialnym twoich poczynań. Na pewno będziemy się przyglądać, prezentować na stronach naszych. Życzymy powodzenia.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
To był Triathlon Life Podcast. Znajdziesz nas na Spotify oraz triathlonlife.pl.